Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Zabytki związane z rodziną Wazów to jest temat kolejnego odcinka, w którym wystąpią pan Krzysztof Czyżewski, kustosz, kurator zbiorów militariów w Zamku Królewskim na Wawelu oraz pan Dariusz Nowacki, kustosz, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
Skarbiec koronny w nowej odsłonie jest wyjątkowym miejscem także z tego powodu, że pomieszczono tutaj bardzo wiele zabytków, które mają historyczną metrykę i to jest bardzo często metryka królewska. To są pamiątki związane albo z dworem kolejnych monarchów, albo bezpośrednio z nimi, będące ich osobistą własnością. I o ile nawet te pozostałości dworskiego splendoru w rodzaju świeczników z herbami Stefana Batorego to są wielkie rarytasy, to kategoria tych zabytków bezpośrednio odnoszących się do polskich monarchów to jest już absolutna ekstraklasa i to są te przedmioty, którymi się chlubimy, bo one mają jednostkowy charakter. Przeważnie cechuje je wyjątkowo wysoki poziom wykonania technicznego, technologicznego. To są przy tym bardzo piękne przedmioty i wybitne dzieła sztuki. Chcieliśmy w sposób szczególny wyróżnić bardzo obfity zestaw zabytków związanych z rodziną Wazów na polskim tronie, czyli z Zygmuntem III i jego potomstwem, które dostały się na Wawel co prawda w wieku XX albo nawet XXI, ale bardzo często odnoszą się do osób, zjawisk, wydarzeń historycznych, które w ten czy inny sposób z naszym zamkiem mają związek i można o nich opowiadać w różny sposób, ale wypada im się przyjrzeć trochę bardziej szczegółowo, bo każdy z tych przedmiotów zasługiwałby właściwie na osobną opowieść.
No, myślę, że warto tutaj każdemu, kto przychodzi na Wawel, oglądać pamiątki dynastii Wazów, uświadomić, że Wawel nie jest muzeum abstrakcyjnym, oddzielonym od historycznej przestrzeni. To nie jest twór stworzony. Znaczy, oczywiście, no, my jesteśmy muzeum, ale muzeum, które znajduje się w otoczeniu historycznym, bardzo mocno historycznym. I każdy, kto ogląda chociażby skarbiec koronny, czy zbrojownie, czy inne ekspozycje, w oczywisty sposób albo to robi, albo powinien to robić. Mianowicie powinien się określić, można powiedzieć, względem tego, co widzi poza murami rezydencji królewskiej, pełniącej funkcje muzealne dzisiaj. I tutaj myślę przede wszystkim o katedrze. Kolega tutaj przed chwilą powiedział o rodzinie Wazów i tutaj trzeba zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Mianowicie, po pierwsze, wszyscy przedstawiciele tej dynastii na tronie polskim są tu obecni. Oni są tu fizycznie obecni, to znaczy spoczywają w podziemiach Katedry Krakowskiej. Zarówno Zygmunt III, jak i Wierzysław IV, jak i Jan Kazimierz. Druga rzecz bardzo istotna. Oni pozostawili tutaj ślady w postaci swoich fundacji. Część tej fundacji niestety już nie istnieje. No jeżeli za chwilę będziemy tutaj rozmawiali z całą pewnością o srebrach czasów Zygmunta III, ale także jego następców, ale wymieniam szczególnie Zygmunta III, ponieważ fragmenty zastawy stołowej augsburskiej roboty można dzisiaj w skarbcu koronnym zobaczyć, ale no nie można zapomnieć o tym, że jedna z najwybitniejszych fundacji złotniczych Zygmunta III, czyli trumna świętego Stanisława, wykonana została w Augsburgu, niestety przepadła w czasie potopu szwedzkiego. No i jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Otóż myślę, że patrząc na kaplicę Wazów, czyli na kaplicę zbudowaną przez Jana Kazimierza, zastanawiamy się zawsze, dlaczego ona ma postać identyczną z postacią kaplicy zygmuntowskiej, czyli kaplicy zbudowanej wcześniej przez Zygmunta I. I to jest rzecz kluczowa, można powiedzieć. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego jest kluczowa? Dlatego, że mówiąc o rodzinie Wazów i o jej fundacjach, tak naprawdę mówimy o fundacjach jagiellońskich wciąż, ponieważ ta deklaracja Jana Kazimierza, wznoszącego swoją kaplicę w postaci, zewnętrznej postaci, naśladującej postać kaplicy Zygmunta I, to jest deklaracja o charakterze fundamentalnym. Jestem Jagiellonem, a więc mówiąc tutaj o dynastii Wazów, o pamiątkach po dynastii Wazów, tak naprawdę mówimy o kontynuacji wielkich fundacji jagiellońskich.
I temu zresztą też miała służyć przebudowa wnętrz zamkowych i my całkiem obfite ślady tej przebudowy jeszcze możemy podziwiać. I na pierwszym, i na drugim piętrze zamku mamy też klatkę senatorską, schody senatorskie, jedno z najwybitniejszych dzieł ówczesnej architektury na terenie Rzeczpospolitej, w bezpośrednim sąsiedztwie skarbca, ale musimy pamiętać o tym, że to była główna rezydencja pierwszego Wazy na polskim tronie. Nawet wtedy, kiedy on ją opuszczał, jak się okazało, na zawsze w 1609 roku, to nie deklarował tego, że opuszcza ją na stałe i pewne inicjatywy artystyczne dalej były podejmowane zarówno w odniesieniu do pierwszej świątyni królestwa, czyli do katedry krakowskiej, jak i do wnętrz zamkowych. Pewne prace kończono tam, później wzniesiono nawet wieżę zwaną wieżą Zygmunta III Wazy, do której my wchodzimy jako do ostatniej sali skarbcowej.
Pytanie jest oczywiście, od czego zacząć, mówiąc o pamiątkach z czasów dynastii Wazów. Ja myślę, że chyba trzeba zacząć po prostu po kolei, czyli od Zygmunta III. Mamy całkiem interesujący, a nawet wybitny zespół fundacji tego króla.
My przede wszystkim, jak żadne inne muzeum, jesteśmy w stanie pokazać także to, jak wyglądał Zygmunt III od dziecięcego portretu, który jedną z sal zamkowych zdobi, aż do jego ostatniego wizerunku, już pośmiertnego, kiedy on na łożu paradnym był wystawiony w jednej z sal Zamku Warszawskiego w 1632 roku. I jeden z ważniejszych młodzieńczych wizerunków, notabene namalowany w Warszawie w 1591 roku, jest prawdziwą ozdobą skarbca koronnego. To jest obraz namalowany przez Marcina Kobera i ukazujący monarchę w sposób wręcz werystyczny na podobieństwo najlepszych portretów prawdziwej stolicy ówczesnego świata, czyli tych malowanych w Pradze i Wiedniu na dworze Rudolfa II.
A jaki mamy najstarszy w takim razie przedmiot z tej epoki?
Jeszcze starsza jest niebezpośrednio związana z Zygmuntem III, ale bardzo silnie, chorągiew z datą 1583, zdobyta w 1588 roku pod Byczyną przez wojska Jana Zamoyskiego. To jest chorągiew śląskich oddziałów Maksymiliana Habsburga, pretendenta do korony, dlatego że odbyła się wówczas podwójna elekcja i obaj pretendenci, i Zygmunt, który miał się właśnie za Jagiellona, bo po kądzieli był Jagiellonem rzeczywiście, jak i Maksymilian, oni chcieli panować w Rzeczpospolitej, a to walne zwycięstwo Zamoyskiego otwarło Zygmuntowi III tak naprawdę już nieskrępowaną drogę do władzy w Polsce. I chorągiew będąca jedną z najcenniejszych staropolskich chorągwi ze staropolskiego zasobu, co prawda przybyła na Wawel po II wojnie światowej, ale dla nas symbolicznie także w drugiej sali skarbcowej otwiera epokę wazów, tak jak epokę wazów zamyka położony obok tej chorągwi sztandar zdobyty przez wojska Stefana Czarnieckiego pod Rudnikiem i to jest sztandar Karola Gustawa, czyli monarchy, który najechał Rzeczpospolitą w 1655 roku. Więc mamy symboliczny początek i koniec dynastii w sali, która opowiada o triumfie polskiego oręża, o przewagach polskiego oręża w czasach Jagiellonów i Wazów. Mamy akurat, gdy idzie o pamiątki po Zygmuncie III, przede wszystkim do czynienia z dwojakiego rodzaju artefaktami, to znaczy z numizmatami. One dotyczą zarówno początku panowania, jak i samego końca, oraz z paradnymi srebrami o charakterze kredensowym, czyli takimi, których główną funkcją była wizualizacja splendoru królewskiego majestatu, który się miał objawiać wtedy, kiedy król pojawiał się w sali bankietowej, w sali, w której ceremonialną ucztę spożywano i monarcha był tam wyróżniony, ale jego prerogatywy do tego, żeby być najważniejszą osobą w tym towarzystwie, to były nie tylko insygnia, których czasami zażywał, ale także te przedmioty, które były znaczące, czyli właśnie elementy zastawy stołowej, które albo były na stole, albo stały na kredensie.
I to wszyscy wtedy jedli razem z królem?
Zawsze była pewna precedencja, czyli część biesiadników dostąpiła zaszczytu, aby nawet przy wspólnym stole z monarchą zasiadać, część przy innych stołach miała możliwość ucztowania, a te przedmioty, które oczywiście miały funkcję użytkową, przede wszystkim patery, bo o nich mówimy, bo je mamy zachowane, one bardzo ważną funkcję także ceremonialną pełniły i jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami i w sali kazimierzowskiej eksponujemy aż 4 patery zamówione w Augsburgu przez Zygmunta III. 2 pierwsze zamówiono w roku 1600, czyli w roku, w którym Zygmunt III został wyróżniony orderem Złotego Runa i dla uświetnienia bankietu towarzyszącego wręczeniu orderu, samo wręczenie odbyło się w kolegiacie świętego Jana w Warszawie, natomiast bankiet na Zamku Warszawskim i wówczas swoją premierę miał wielkiej wartości także materialnej augsburski serwis, z którego pochodzą 2 tace, czyli 2 patery, a tace z włoska nazywane, na wzór antycznych naczyń tego rodzaju. To lepiej zachowane posiada herb króla i jego monogram pod koroną oczywiście i datę 1600. Drugie naczynie jest zniszczone w partii herbu, ale pochodzi z tego samego warsztatu i jest identyczne praktycznie i wiemy, że ono z całą pewnością należało do tego serwisu wówczas sprowadzonego z Augsburga, czyli tego najważniejszego ośrodka wytwórczości złotniczej w Europie. 2 dalsze patery, para pater wtórnie w czasach Jana Kazimierza, który wyprzedawał srebra po swoim ojcu w połowie wieku XVII, trafiła do rąk Andrzeja Maksymiliana Fredry i dzisiaj ma jego herby. Tematyka heraldyczna jest niezwykle istotna w fundacjach wazowskich. Ona jest wręcz obowiązkowa. Te herby w bardzo różnych konfiguracjach się pojawiają. Dlatego mamy na przykład taki złocony kartusz z herbami wazów, którego funkcja pozostaje dla nas zagadką i możemy deliberować, czy to był fragment jakiegoś mebla, pojazdu czy dekoracji okolicznościowej. Tego się prawdopodobnie nie wiemy, jeśli jakieś nowe źródła się nie ujawnią, ale mamy też kolekcję numizmatów, przede wszystkim złotych monet oraz medali związanych z tą dynastią, w tym przedmiot absolutnie wyjątkowy, mianowicie jedną z 2 zachowanych w polskich zbiorach, ale 2 kilkunastu zidentyfikowanych 100 dukatówek Zygmunta III, czyli największych polskich monet wybitych w Bydgoszczy, w Mennicy Bydgoskiej w 1621 roku. To jest wielki rarytas i w odróżnieniu od tej monety zachowanej w kolekcji Emeryka Huttenczapskiego, czyli najważniejszej kolekcji polskich numizmatów, nasza ma o wiele starszą metrykę i wiemy, że pochodzi ze zbiorów tarnowskich ze Śniatynki. I była już w drugiej połowie XIX wieku eksponowana na rozmaitych wystawach starożytności, a do nas trafiła w okresie międzywojennym i później dzieliła losy skarbów wawelskich wywiezionych przez Rumunię, Francję i Anglię do Kanady.
Czy to były takie monety, które służyły do wymiany towarowej? Czy to po prostu
chwilami
były takie...
Tak, chwilami takie... do tezauryzacji. One też służyły bardzo często jako luksusowy prezent. Prezent mógł być samego monarchy, dlatego na przykład w zbiorach cesarskich w Wiedniu mamy też egzemplarz tej monety i ona ewidentnie tam trafiła nie jako lokata kapitału, tylko jako prezent dyplomatyczny. Natomiast mamy także zabytki związane z drugą żoną Zygmunta III Wazy, bardzo istotne zabytki, mianowicie świecznik ołtarzowy, także augsburskiej roboty, który królowa samodzielnie ufundowała do kościoła świętego Jakuba w Nysie, do miejsca rezydencjonalnego biskupów wrocławskich, wtedy kiedy u kapituły wrocławskiej zabiegała o to, aby jej syn Karol Ferdynand został biskupem wrocławskim. Skutecznie zabiegała, nie tylko ona, ale taki wyjątkowej klasy komplet ołtarzowy złożony z 6 świeczników królowa ufundowała i dzisiaj to jest bardzo spektakularny przykład tego, co się z polskim dziedzictwem artystycznym działo i dzieje. Otóż dzisiaj z tych 6 świeczników, jeden jest w zbiorach wawelskich, 2 w Zamku Królewskim w Warszawie, 2 w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, a 6, taki do pary dokładnie tej samej wielkości, co wawelski, zaginął w czasie II wojny światowej. Więc można powiedzieć, że w 4 miejscach, jeżeli nie przepadł tam ten 6 świecznik, mamy fragment królewskiej fundacji wystawiającej znakomite świadectwo królowej. I jeszcze jeden przedmiot, o którym trzeba koniecznie wspomnieć i który także miał bardzo pokręcone losy, to jest łańcuch ze złota dekorowany emalią, ażurowy, wspaniały łańcuch, który w 1791 roku Tadeusz Czacki wyjął z trumny królowej Konstancji w podziemiach katedry krakowskiej. My mamy 9 ogniw tego łańcucha. 10 szczęśliwie przetrwało, bo trafiło u schyłku XIX wieku do zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 16 dalszych zaginęło w czasie II wojny światowej z Sieniawy, z tak zwanej szkatuły królewskiej u Czartoryskich, z Muzeum Czartoryskich, zabrane przez żołnierzy Wehrmachtu, może jeszcze się kiedyś objawią. I jeszcze jedno ogniwo miał Henryk Sienkiewicz w swoich zbiorach, dostał je w 1900 roku od rodziny Rejów. To był tak zwany skarbiec rejowski, czy skarb rejowski. I tam były rozmaite klejnoty wyjęte z strumień królewskich i to pojedyncze ogniwo także przepadło. Więc mamy namacalny dowód na to.
A ile jak, było wszystkich ogniw?
Jeśli dodajemy właśnie 16 plus 9 plus 1 plus 1, to właśnie wychodzi nam ta liczba, która chyba jest już liczbą pełną.
No, myślę, że dla komplementarności obrazu ukazującego wazów na Wawelu warto dodać, w jakich okolicznościach te przedmioty, o których przed chwilą kolega mówił, były używane. Mianowicie była mowa o serwisie, który pierwszy raz został zaprezentowany, użyty w Warszawie przy okazji nadania orderu Złotego Runa Tutaj warto uświadomić sobie, że Zygmunt III jest zasadniczo w polskiej pamięci historycznej łączony z Warszawą. Chociażby dlatego, że jest upamiętniony pomnikiem przed Zamkiem Królewskim.
Kolumną Zygmunta.
Kolumną, pomnik nazywany Kolumną Zygmunta, to fundacja jego syna. Ale też dlatego, że zupełnie fałszywie jest łączony z przeniesieniem stolicy do Warszawy. No, tutaj trzeba mieć tego świadomość, o tym już była mowa. Zygmunt III nie przenosił stolicy, nie miał takiego zamiaru, on po prostu przeniósł się do Warszawy. Tak się ułożyły losy, że w tej Warszawie już pozostał jako w miejscu stałej rezydencji. Okazało się, że stałej rezydencji, ale cały czas na Wawelu go oczekiwano i w Krakowie go oczekiwano. Cały czas Wawel był gotowy na przyjęcie króla Dworu Królewskiego. Wystarczyło oczywiście przewieźć wyposażenie apartamentów królewskich. One były w pełni w sensie architektonicznym, malarskim urządzone. Więc tutaj warto przypomnieć, że jednak znaczną część swojego panowania w Polsce Zygmunt III spędził w stolicy królestwa, w Krakowie. Tutaj także jego potomkowie przybywali. Każdy z nich przynajmniej dwa razy musiał się na Wawelu znaleźć, nawet gdyby jego losy, życie się inaczej potoczyło. To zawsze panowanie wyznaczała koronacja, no a kres życia, śmierć i pogrzeb i zarówno koronacja, jak i pogrzeb wszystkich królów z dynastii Wazów miały miejsce na Wawelu, miały miejsce tutaj w katedrze i w rezydencji. Jeśli mówimy o tych srebrach, którego odprysk tak naprawdę możemy dzisiaj z Skarbcu Koronnym oglądać.
No właśnie, chciałem to o to trzeba spytać, pamiętać, czy to są całe zastawy, czy one są.
Nie ma całych zastaw,
godzinne.
Nie, to są pojedyncze, drobne elementy. To
jest szczęśliwie ocalone, tak. Dające pojęcie o tym, jak bardzo jesteśmy przetrzebieni, gdy idzie o tego rodzaju zabytki, bo my je liczymy na palcach, odliczamy na palcach, a tak naprawdę bardzo niewiele innych poza Wawelem się zachowało tej rangi, chociażby elementów paradnych zastaw stołowych.
No więc skoro mówimy o zastawach stołowych, to tak jak też już o tym była mowa, tutaj się odbywały uroczyste przyjęcia i to
na ile
były
właśnie liczyła taka zastawa talerzy na przykład, na ile osób?
To ona była bardzo różnie zestawiana. Trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Znaczenie miała zarówno liczba, jak i rodzaj naczyń wchodzących w skład danej zastawy. Zasadniczym czynnikiem wpływającym na ocenę, na wartość tej zastawy był materiał. My dzisiaj z pamięci wyrzuciliśmy zupełnie kategorię zastaw wykonywanych z cyny. Cyna nam się wydaje materiałem skromnym, mało interesującym artystycznie, bo ona jest taka szara. Tymczasem trzeba pamiętać o tym, że cyna wcale nie zajmowała ostatniego miejsca w szeregu materiałów używanych do wykonywania naczyń, że ona była wysoko ceniona, ale oczywiście, że przy takich okazjach jak bankiet koronacyjny czy weselny, to cyna nie znajdowała miejsca ani na kredensie, ani na stole. Ale i tutaj trzeba też o tym powiedzieć, mamy jeszcze kolejne stopnie ważności zastawy. Mianowicie możemy mieć zastawę wykonaną ze srebra białego, czyli niezłoconego. I możemy mieć zastawę ze srebra złoconego, złocistego. Dzisiaj sobie z tego mało zdajemy sprawę, ale różnica w cenie była znacząca, a różnica w efekcie była jeszcze bardziej znacząca, dlatego że naczynia złocone, a szczególnie dobrze złocone, grubo pozłocone techniką ogniową, dawały wrażenie tak, jakby były to komplety złote. Ale jest jeszcze kategoria najwyższa, najrzadsza. I my niestety niestety z tej kategorii nie posiadamy nic w tej chwili na Wawelu. Żeby się zorientować, jak wyglądały przedmioty należące do luksusowej, tej najwyższej jakości zastawy stołowej, to trzeba pojechać do Monachium, żeby zobaczyć solniczkę. Pojedynczą. Jedną, jedyną solniczkę i pokrywkę drugiej solniczki Fundacji Zygmunta III i wysoce prawdopodobne, że król rzeczywiście brał, jak tradycja przekazuje nam, że rzeczywiście brał udział może samodzielnie nie wykonał tych przedmiotów, ale mógł brać udział w procesie powstawania tych przedmiotów. I tu warto wspomnieć,
to znaczy w Monachium można znaleźć stolniczkę...
Tak, jest Zygmunta III, ponieważ jest to związane z koligacjami rodzinnymi, mianowicie Anna Katarzyna Wazówna została żoną jednego z elektorów bawarskich i wywiozła jako posag ogromną liczbę srebra i klejnotów, w tym także srebra i klejnoty jagiellońskie jeszcze, które posiadał Zygmunt III i które swojej córce przekazał, no, tak jak tradycja nakazywała.
Łącznie z darami, które sam otrzymał od konkretnych dostojników. Tam w tym zespole jest na przykład czara fundacji Stawrowskiego dla Zygmunta III i ona jako złoty przedmiot właśnie z tej kategorii, o której teraz mówimy, no była szczególnie pożądanym uzupełnieniem takiego wiana.
A czy jakoś to jest dobrze opisane w tym Muzeum w Monachium? Czy możemy znaleźć...
Tak, jak najbardziej. To jest zarówno w literaturze niemieckiej bardzo dobrze opisane, bo ten zbiór rewelacyjny w ogóle pod względem artystycznym i pod względem historycznym jest nie tylko, że dobrze przebadany, on jest nawet znany bardzo szerokiej publiczności, bo jest dobrze prezentowany od kilkudziesięciu lat w rezydencji monachijskiej. Znane są te polonika także w Polsce, dlatego że został opublikowany kilkadziesiąt lat temu bardzo dobry artykuł poświęcony polonikom, właśnie zabytkom polskim w zbiorach monachijskich. Mówię dokładnie, w skarbcu monachijskim autorstwa Mieczysława Gębarowicza. Także każdy z nas, historyków sztuki, jadących z Krakowa czy z Warszawy do Monachium, wie, że należy zwracać uwagę właśnie na te
kilkanaście przedmiotów
które... oznaczonych w tak bardzo charakterystyczny sposób, mianowicie literami ACC, Anna Katarina Konstancja.
Bo to tak. Chodzi o ten posag. Właśnie.
Chodzi o ten posag. I dzięki tym inicjałom jesteśmy w stanie stuprocentowo stwierdzić, że te przedmioty są pochodzenia polskiego, mimo że znaczna ich część to nie są wyroby polskie, tylko to są wyroby obce. Na przykład no, absolutnie najwyższej jakości komplet w postaci dzbana i misy z ukazanymi na tych dwóch przedmiotach tematami antycznymi, to są dzieła południowo-niemieckiego złotnictwa. To są dzieła złotnictwa augsburskiego.
A to mówi pan o tym dzbanie, który ma bliźniaka swojego w Moskwie.
Nie, to jeszcze jest co innego. To jeszcze jest co innego. To jest rzeczywiście taki komplet unikatowy, pojedynczy. W każdym razie jeszcze może o jednej warto rzeczy powiedzieć, mianowicie o pewnym profilu fundacji Zygmunta III. Król Zygmunt III pozostawił ślady, głównie w źródłach pisanych, swojej działalności na wszystkich, można powiedzieć, polach artystycznych, bo zbierał zarówno znakomite obrazy, sprowadzał mistrzów do Polski, którzy mieli dla niego pracować, tak jak Tomasz Dolabella. Ale jeśli przeglądamy fragmentarycznie zachowane zestawienia Fundacji Zygmunta III, to zwracają z pewnością uwagę fundacje złotnicze, zarówno importy, jak i dzieła na pewno wykonane w Polsce, no na przykład na Wawelu, ale nie w skarbcu koronnym, tylko w Muzeum Katedralnym można oglądać tablicę, którą włożono do grobu Zygmuntowi III. I tam jest podpis autora, złotnika. I to był niejaki Michael Fross z Augsburga. A więc tutaj mamy bardzo skromną, bo niedekorowaną. To jest płyta srebrna, na której jest jedynie inskrypcja.
Znowu warszawianą. Także.
Tak, no bo oczywiście ta płyta musiałaby zostać wykonana w momencie, kiedy ciało króla ekspediowano do Krakowa. Ale w każdym razie mamy poświadczone dzieło złotnika sprowadzonego z Augsburga i pracującego tutaj na miejscu w Krakowie. Jeszcze warto powiedzieć, że brakuje nam jednego dzieła absolutnie wyjątkowego. Niestety zostało zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej, a byłoby to rewelacyjne dopełnienie tych pamiątek po Zygmuncie III, które mamy w tej chwili i prezentujemy w skarbcu koronnym. Chodzi o złoty kielich pokryty dekoracją z emali i z szlachetnych kamieni, w tym diamentów, które król Zygmunt III ofiarował w bardzo szczególnym momencie. Mianowicie wyjeżdżając do Wilna w 1609 roku, tak naprawdę no to on podążał pod Smoleńsk, ale pierwszym etapem podróży było Wilno. I przed tym wyjazdem po pierwsze modlił się w katedrze krakowskiej u grobu świętego Stanisława z intencją o wsparcie, prawda, w wojnie z Moskwą, ale wyjeżdżając, co zapisano w źródłach katedralnych, pozostawił złoty kielich. Niestety nie możemy go dzisiaj oglądać w naturze, znamy go tylko z fotografii i z dokumentacji ikonograficznej, ponieważ zaginął w czasie II wojny światowej. Ale jeszcze jest jedna pamiątka wazowska, na którą nie zwraca się zwykle uwagi, ponieważ bardzo istnieje bardzo słaba świadomość, jeśli w ogóle istnieje jakakolwiek, że to jest Fundacja Wazowska i to jest fundacja związana ze wspomnianą Konstancją Austriaczką. Mianowicie to jest takie kolejne zagadnienie, to jest otwarcie kolejnego zagadnienia, to co ja w tej chwili mówię, działalność królowych na polu fundacji artystycznych. Znamy oczywiście kilka takich znakomitych dzieł jak Racjonał Fundacji Królowej Jadwigi Skarcu Katedry Krakowskiej, ale w gruncie rzeczy z działalnością królowych nie łączymy zbyt wielu zachowanych fundacji.
Stąd właśnie podkreślaliśmy to, że te świeczniki srebrne ofiarowane do Nysy, z których mamy jeden w skarbcu, to jest jej samodzielna fundacja.
Tak, nie wspólnie z królem.
Ale jak się okazuje, nie jedyna.
Tak, mianowicie tu jeszcze jeden wątek się pojawia i w przypadku króla Zygmunta III i w przypadku Konstancji Austriaczki. Mianowicie ani król, ani królowa nie powinni próżnować w momencie, kiedy nie zajmują się sprawami państwa, kiedy nie oddają się dewocji w kościele. Każdy wolny moment nie powinien być oddany lenistwu. Każdy moment życia monarchy i monarchini powinien z pożytkiem być spędzany. A więc pojawia się kwestia pracy, ręcznej pracy. Tak jak wspominałem o tym, że król Zygmunt III łączony jest jako wykonawca z rolniczkami w Monachium, to my mamy źródła z epoki, które wprost to mówią, że król zajmował się złotnictwem, zajmował się malowaniem i możemy wskazać konkretne przedmioty, albo z nim wiązane tradycyjnie, no, albo sygnowane.
Właśnie kielich złoty ofiarowany do skarbca katedry krakowskiej, w źródłach utrzymywała się ta tradycja, opisana jeszcze nawet w jednym z testamentów Zygmunta III, że to jest kielich własnoręcznej roboty.
Tak jest.
Co to w praktyce oznaczało, w jakim stopniu król przyłożył się do dzieła wykonanego jednak niesłychanie profesjonalnie.
No właśnie, może to tylko projekt był. To...
Nie, projekt myślę, że współudział jakiś, nawet pomoc złotnikowi czy jubilerowi w jakichś prostszych pracach, tu absolutnie wchodzi w rachubę.
Natomiast królowe głównie się zajmowały tkactwem i hafciarstwem. I tu dochodzę właśnie do tej fundacji Konstancji Austriackiej, która praktycznie do niedawna w ogóle umykała świadomości historyków, historyków sztuki, nie mówiąc już o szeroko rozumianej publiczności. Mianowicie Konstancja jako osoba bardzo pobożna, wychowana w kręgu grackiego dworu Habsburgów, ona przecież pochodziła właśnie z tej linii Habsburgów, której stolicą był Grac, słynący z katolickich fundacji władców. Otóż Konstancja Austriaczka wyjątkową pobożnością, wyjątkowym pietyzmem otaczała krucyfiks w katedrze krakowskiej, który był, czy jak poświadczały liczne źródła, był związany z królową Jadwigą. Konstancja Austriaczka wzorowała się na Jadwidze, podobnie jak wzorowała się na innych świętych władczyniach i pobożnych władczyniach polskich, oprócz królowej Jadwigi, brała za wzór Elżbietę Rakuszankę, która także zajmowała się takimi właśnie działaniami na rzecz kościołów, przygotowywała paramenty liturgiczne i wzorowała się przede wszystkim na świętej Brygidzie Szwedzkiej. I ona, Konstancja, prawdopodobnie oddając się właśnie modlitwie bardzo często w katedrze krakowskiej przed ostatecznym wyjazdem wraz z mężem do Warszawy. Konstancja zresztą wyjechała z Krakowa w innym terminie, prawda? Ona nie wyjechała na wyprawę wojenną, tylko później dołączyła do męża już w Warszawie. Ale w każdym razie ufundowała niezwykłą zupełnie rzecz. tiulową, wykonaną własnoręcznie, zasłonę na krucyfiks. To jest ta zasłona tiulowa, która przekrywa do dzisiaj wizerunek Pana Jezusa ukrzyżowanego, jakkolwiek nie jest to dokładnie ta sama zasłona, bo ona została wymieniona w początkach XX wieku na nową, ale pierwotna i sam pomysł na to niezwykłe zasłonięcie, a jednocześnie, no bo to było zasłonięcie, które jednocześnie dawało możliwość obserwacji samego krucyfiksu, to było dzieło Konstancji Austriaczki. I mogę to powiedzieć z całą pewnością, że to było własnoręczne jej dzieło, ponieważ na pogrzebie Konstancji kaznodzieja to wyraźnie powiedział, że to była fundacja wykonana przez samą królową. Także możemy sobie wyobrazić zamieszkujących tutaj króla i królową, którzy przebywali w swoich apartamentach, zajmowali się różnymi czynnościami, lekturą. Król Zygmunt miał swoją pracownię, stąd do dzisiaj jest jedno z pomieszczeń nazywane, zresztą błędnie akurat to, bo to było w innym miejscu, alchemią, ponieważ króla łączono z takimi praktykami alchemicznymi. On się po prostu zajmował...
Kamienia filozoficznego też.
Tak, ale on się przede wszystkim zajmował tym, czym dobrze wykształcony władca powinien się zajmować. Malowaniem, złotnictwem, rzeźbieniem i tak dalej, właśnie w takiej pracowni.
No to burzy
a
pan,
Konstancja
burzy
siedziała...
Pan obraz takiego to władcy, jest... który tylko się uczył szermierki i walki.
Skąd to? W żadnym przypadku. Nasi wazowie doskonale wpisywali się w obraz świetnie wykształconych, tak, i działających zgodnie z zasadami, które przyświecały elicie europejskiej, zachodnioeuropejskiej. Oni się doskonale w ten model wpisywali. I tutaj myślę, że możemy przejść do następnego wątku, mianowicie do następnej postaci, czyli do Władysława Zygmunta Wazy. Przechodzimy de facto do Władysława IV, ale zanim dojdziemy do niego jako do króla, to trzeba tutaj zauważyć, że na Wawelu i w Skarbcu Koronnym będzie można zobaczyć bardzo interesujące pamiątki związane z okresem królewiczowskim, wtedy kiedy on nosił imiona Władysław Zygmunt, nieprzypadkowo zresztą zwróćmy uwagę, po swoich przodkach jagiellońskich. Po Władysławie Jagielle i po Zygmuncie I i oczywiście Zygmuncie Auguście. Więc to jest bardzo świadoma polityka. Nie można zapominać, że Władysław Zygmunt urodził się poza Wawelem, ale tuż na przedmieściach Krakowa, ponieważ matka urodziła go w momencie, kiedy Wawel był zniszczony pożarem. Król z królową z Wawelu przenieśli się na Łobzów, czyli do letniej rezydencji u bram Krakowa, można powiedzieć, i tam Władysław Zygmunt się urodził. Jego dzieciństwo wiązało się z Wawelem, z Krakowem. No na przykład mało kto dzisiaj ma tego świadomość, że po raz pierwszy publicznie Władysława Zygmunta, jako już chłopca, którego można było publicznie przedstawić, że Zygmunt III przedstawił go 1 stycznia, czyli w święto obrzezania pańskiego, w kościele jezuitów w Krakowie. Tam szeroka publiczność mogła po raz pierwszy zobaczyć Władysława Zygmunta jako królewicza, jako no, być może następcę tronu. I tenże Władysław Zygmunt, kiedy mówimy o tej europejskiej formacie polskich wazów, to trzeba pamiętać, że Władysław Zygmunt odbył klasyczną Grand Tour, podróż po zachodniej Europie, gdzie formalnie był przyjmowany incognito, ale wszyscy wiedzieli, że to jest syn króla Polski Zygmunta III. I jego podróż opromieniona już była sławą wojskową. Władysław Zygmunt bardzo się interesował sprawami wojskowymi, fortyfikacją, artylerią, uzbrojeniem i tak dalej. Można powiedzieć, symboliczne jest to, że w zbiorach wawelskich, w Skarbcu Koronnym, można oglądać przedmiot, który w tej chwili zyskał niezwykłą aktualność. Stał się znacznie bardziej znany niż na to wskazywałaby jego wartość artystyczna.
Ale też nie mała.
Też nie mała. Chodzi mianowicie o miecz, który nosi na głowni łaciński napis wskazujący, że był on darem królewicza Władysława dla dowódcy kozaków, którzy wspomogli polską armię, polskie wojsko pod Chocimiem w 1621 roku i w znakomitym stopniu przyczynili się do zwycięstwa polskiego, zwycięstwa Rzeczpospolitej. Piotr Konaszewica Hajdaczny, bo o tę postać chodzi, koszowy kozacki, który przez kozaków jest uważany, został wybrany na hetmana. On został raniony tuż przed bitwą chocimską w czasie działań wojennych i w obozie chocimskim niestety nie wydobrzał. Po zdjęciu oblężenia, po odejściu Turków, został bardzo uroczyście i serdecznie pożegnany przez Władysława Zygmunta. On wtedy leżał na łożu umieszczonym na powozie. On nie był w stanie już samodzielnie chodzić. Niedługo zresztą później Piotr Konaszewicz od tych ran postrzałowych zmarł. Ale w każdym razie mamy niezwykle piękny i niezwykle
wymowny,
tak, obraz Władysława Zygmunta, który ofiarowuje swojemu sojusznikowi cały szereg darów, między innymi złoty medalion Zygmunta III z kamieniami szlachetnymi, z szafirami, który był zawieszony na wstędze i który Władysław Zygmunt osobiście nałożył na ramiona Konaszewicza Sachajdecznego, a następnie go ucałował w czoło. Niestety wśród tego całego inwentarza, który znajdujemy w źródłach darów, które Konaszewicz z rąk Królewicza dostał, nie ma miecza. Ale sam napis wygląda autentycznie. Krój liter, sposób wykonania wskazują na to, że jest to rzeczywiście sama treść. Również wskazuje na to, że jest to autentyczne poświadczenie daru Królewicza. A miecz sam w sobie jest niezwykle interesujący także dlatego, że to jest w rzeczywistości pierwotnie miecz sprawiedliwości. Dlatego, że na osłonie, takiej tarczce osłaniającej dłoń użytkownika, jest nabijana srebrem i złotem. Jeszcze, no może nawet w połowie XVI wieku, a na pewno w drugiej połowie XVI wieku, najpewniej w warsztacie włoskim albo znającym technikę, tak, włoską technikę inkrustacji, tak zwaną alla timina, jest tą techniką wykonana scena Sądu Salomona. Także mamy do czynienia być może nawet z pamiątką ze skarbca czy ze zbrojowni Jagiellońskiej.
I na pewno ceremonialnym mieczem.
Na pewno mieczem ceremonialnym, który wtórnie zyskał charakter daru dziękczynnego, w jakimś sensie dyplomatycznego, a obecnie z wiadomych względów, ze względu na ukraińską wojnę, na wojnę Rosji z Ukrainą, zyskał niezwykłą aktualność. I warto też o tym wspomnieć, że przed otwarciem jeszcze skarbca został wystawiony w jednej z sal apartamentu Zygmunta III w pobliżu portretu Władysława Zygmunta wykonanym w warsztacie Piotra Pawła Rubensa w czasie wielkiej podróży do Niderlandów, bo głównym celem, może nie głównym, bo jeszcze żył był po drodze, ale w razie jednym z najważniejszych punktów podróży były Niderlandy, gdzie Władysław Zygmunt zapoznał się z aktualną sztuką wojenną. On jest na tym portrecie przedstawiony jako dowódca na koniu z szarfą dowódcy, która przepasuje jego przedramię. Także ten miecz w pobliżu portretu Władysława Zygmunta jako dowódcy, jeszcze raz powiem to, w czasie swojej podróży w Niderlandach on był już opromieniony zwycięstwem pod Chocimiem, więc przyjmowano go jako wybitnego wojskowego, mimo że nie wiadomo było jeszcze, czy zostanie wybrany przez Polaków na następcę Zygmunta III.
A w czasie wolnym się uczył złotnictwa, tak?
Władysław IV nic o tym nie wiemy akurat.
Nie, miał predylekcję przede wszystkim do muzyki, czyli był obeznany zarówno z muzyką wokalną, jak i instrumentalną. I mamy dostatecznie dużo świadectw archiwalnych, aby stwierdzić, że był jednym z istotniejszych wówczas w Europie, mówiąc dzisiejszymi kategoriami, konsumentów tej popularnej formy muzyki, jaką była opera.
Znaczy on, krótko mówiąc, w ogóle był jednym z pierwszych władców, którzy przenieśli dramma per musica, czyli wczesną operę, poza Włochy. On przecież założył teatr w Zamku Warszawskim. Tam były wystawiane opery, podobnie jak w Zamku Wileńskim. No niestety z przykrością musimy tutaj stwierdzić, że nic nie wiemy o wystawieniach oper w Zamku Wawelskim. Natomiast no, nie można zapominać, że wtedy w Rzeczpospolitej za czasów Zygmunta III i Władysława IV, a także jeszcze za czasów Jana Kazimierza, istniały właściwie dwie najpoważniejsze siły muzyczne. Dwie kapele wokalno-instrumentalne, które pełniły swoje funkcje w różnych okolicznościach, ale składały się z doborowych muzyków i bardzo często następowała wymiana pomiędzy tymi dwoma zespołami. Mianowicie w 1617 roku biskup Marcin Szyszkowski założył przy Katedrze Krakowskiej kapelę wokalno-instrumentalną, czyli nowoczesny zespół muzyczny realizujący dzieła na prawdziwie europejskim poziomie. Część muzyków to byli znakomici kompozytorzy, którzy tworzyli na potrzeby tego zespołu, a drugi zespół, który do 1609 roku także stale właściwie muzykował, tylko z kolei w zamku, w rezydencji, ale czasem dołączał do zespołu katedralnego, bo jeżeli była jakaś wielka uroczystość, to te siły łączono. To była kapela królewska, kapela, która była oczkiem w głowie, można powiedzieć, Zygmunta III, a następnie Władysława IV. Zygmunt III sprowadził do Polski, czyli do Krakowa, do Warszawy, no tam, gdzie rezydował, tam byli ci kompozytorzy i ci muzycy zatrudnieni, ale sprowadził doborowych muzyków, w tym także kompozytorów z Rzymu, z innych ośrodków włoskich. Tak więc jeżeli mówimy o tych zabytkach chociażby złotniczych, które były używane w czasie wielkich uroczystości dworskich, to trzeba pamiętać o tym, że tym uroczystościom towarzyszyła właśnie muzyka w katedrze, w czasie koronacji. To była muzyka da chiesa, to była muzyka do służby Bożej przeznaczona, ale w sali bankietowej to z kolei była muzyka da camera, prawda? To była ta muzyka, którą w pokojach królewskich, czy w tym przypadku w sali reprezentacyjnej, wystrojonej wspaniale, odświętnie. Przypomnijmy, mówimy o wazach, ale czyż pamiątką po epoce wazów nie są jagiellońskie, zygmuntowskie arrasy? Są, dlatego że oni przejęli ten zbiór jagielloński. Historia zresztą tego zbioru w czasach wazowskich to jest osobna sprawa, ale oni wzbogacili ten zbiór także o swoje fundacje. Wiemy, że arrasy zygmuntowskie, czyli Zygmunta Augusta, ale i Zygmunta III, zdobiły katedrę w czasie wielkich uroczystości, ale także komnaty zamkowe. I w tym czasie też właśnie wystawiono na kredensie te paradne srebra, więc dodajmy te wszystkie elementy wyobraźni w tej chwili do siebie. Wyobraźmy sobie chociażby koronację Zygmunta III, poprzedzoną triumfem, bo tu możemy powiązać pewne rzeczy, o których już dotąd mówiliśmy. Mianowicie kolega rozpoczął od tej chorągwi zdobytej pod Byczyną, ale Zygmunt III na koronację wjechał, mijając urządzony przez Jana Zamoyskiego wielki panoplion, tropajon, czyli wielki pomnik taki tymczasowy zwycięstwa, który składał się z armat, chorągwi i broni zdobytej na Maksymilianie. My tego nie jesteśmy dzisiaj w stanie stwierdzić, ale no nie da się wykluczyć, że chorągiew, od której zaczęliśmy naszą opowieść o pamiątkach wazowskich, że była elementem tego panoplionu.
Zatknięta tam.
Więc wszystkie te elementy połączmy teraz.
Natomiast mamy artefakt, który jest częścią takiej właśnie efemerycznej dekoracji, okazjonalnej, czy to przeznaczonej do wnętrza, czy to w warunkach plenerowych, no takich jak właśnie wjazd wspaniały. Otóż w pierwszej sali skarbca, ponad najstarszą i największą chorągwią jeszcze z czasów jagiellońskich, prezentujemy tkaninę z herbem Władysława IV, malowaną, wirtuozowsko zresztą, malowaną z użyciem złota, która nie wiemy co prawda jaką, ale niewątpliwie jakąś uroczystość dworską uświetniała, zawieszona za tronem. Mamy jeszcze wśród tych historycznych artefaktów taki przedmiot, który jest i krakowianum, i jest arcydziełem jubilerstwa europejskiego w całym tego słowa znaczeniu i wielkim rarytasem, mianowicie złoty medal Władysława IV w oprawie jubilerskiej wykonanej i sygnowanej przez krakowskiego złotnika i jubilera Wojciecha Dixona. około 1640 roku. Dzieło absolutnie wyjątkowe, zarówno gdy idzie o walory artystyczne, jak i to, że zachowała się sygnatura jubilera. To jest przedmiot z kategorii takich, jakie monarcha rozdawał albo równym sobie, czyli innym monarchom, przesyłając, tak jak Zygmunt III, stodukatówkę na dwór cesarski w Wiedniu, albo też rozdawał swoim poddanym w dowód szczególnego wyróżnienia. Mamy wreszcie dwa militaria, którymi chlubimy się, a których związek z osobą drugiego wazy na polskim tronie jest hipotetyczny, ale wysoce prawdopodobny. Oba z tych militariów, które bardzo wiele dzieli, to jednak łączy osoba Władysława IV.
Chciałem zapytać o taką rzecz. Mówimy tutaj o przedmiotach, które przepadły, ale mamy ich obrazy. Czy mamy projekty na przykład tej zastawy stołowej? Czy możemy ją odtworzyć na podstawie projektów?
To niestety nie. To znaczy projekty istniały z całą pewnością, z tym, że nie można wykluczyć, że wykorzystano projekt wcześniejszy, do którego dodano tylko herby akurat Zygmunta III, bo praktyka była w warsztatach złotniczych, ale też tkackich taka, że wykorzystywano wielokrotnie ten sam projekt, zmieniając tylko właśnie detale, przede wszystkim herby. Ale poruszył Pan kwestię bardzo interesującą, ponieważ akurat, znowu niestety na Wawelu nie mamy tych źródeł, bo to są rzeczywiście bezcenne zupełnie źródła ikonograficzne, ale zachowały się do dnia dzisiejszego dwa projekty związane z Zygmuntem III. Jeden projekt z całą pewnością ukazuje zamierzoną fundację Zygmunta III dla katedry, o której już wspominałem, czyli trumnę świętego Stanisława. I to jest dzieło augsburskie. To jest dzieło jednego ze znakomitych złotników i projektantów augsburskich. Dzisiaj właściwie tę trumnę nadal widzimy w katedrze krakowskiej, ale w formie powtórki. Dlatego, że po potopie szwedzkim,
Po zniszczeniu
tej fundacji Zygmunta III, która musiała być dziełem absolutnie najwyższej jakości. To jest czas, kiedy złotnictwo augsburskie jest u szczytu swojej jakości. Więc kształt, generalny kształt tej trumny Zygmunta III powtórzono, wykorzystując srebra ofiarowane przez Piotra Gębickiego i, co charakterystyczne, Andrzej Czebicki, biskup krakowski ówczesny, który z kapitułą krakowską podjął się odtworzenia trumny świętego Stanisława, zwrócił się do rzemieślników gdańskich, ale sceny z życia świętego Stanisława na bokach tej trumny są wykonane w Augsburgu. Więc to też charakterystyczne, że biskup i kapituła chciały, żeby te części najbardziej odpowiedzialne, najtrudniejsze z punktu widzenia wykonawstwa i także z punktu widzenia artystycznego, były wykonane na najwyższym poziomie. To jest źródło zupełnie dla nas bezcenne. Natomiast jest jeszcze rysunek bardzo intrygujący. Nie wiemy właściwie, w jakim celu został wykonany. On niedawno właściwie wszedł dopiero do literatury i do szerszej świadomości badaczy, bo na razie odbiorców sztuki to myślę, że nie, takich szerszych kręgów miłośników sztuki, historii. Mianowicie w wiedeńskiej Albertinie zachował się rysunek przedstawiający, nie wiemy, talerz, mice, medalion, plakietę, nie wiemy. To jest tondo, to jest medalion podzielony na części, ale na nim są wyobrażenia związane z polską historią, historią jak najbardziej wawelską. I ponieważ przedstawiono tam koronację Władysława Jagieły, chrzest Jagieły, przedstawiono bitwę pod Grunwaldem, przedstawiono sceny z dziejów jagiellońskich, sceny z życia Władysława Jagieły i królowej Jadwigi. Jeśli mówimy o srebrach używanych na dworze królewskim w Polsce, to mamy już przekazy, trudno powiedzieć, czy stuprocentowo wiarygodne, ale one budzą mimo wszelkich zastrzeżeń zaufanie, bo mówimy tutaj o źródłach o formie poetyckiej, ale w każdym razie mamy już źródła XVI-wieczne mówiące o tym, że na dworze jagiellońskim używano zastawy stołowej, na której przedstawiono sceny z dziejów Jagiellonów. I to jest pytanie, czy ten projekt Matiasa Gundelacha, bo on jest sygnowany, zachowany do dzisiaj w Albertinie, to nie jest projekt na reprezentacyjne naczynie, być może należące do całej serii naczyń, do całej zestawy stołowej. My niewiele wiemy o tych wszystkich przedmiotach, tu niewątpliwie kolega za chwilę powie też o ikonografii przedmiotów, które zaginęły z biegiem czasu, a które miały wazowską metrykę. Mówimy tutaj przede wszystkim o insygniach, które przechowywano w skarbcu koronnym i które będziemy mogli zobaczyć w ograniczonym zakresie, mianowicie w ikonografii, która będzie zaprezentowana w formie takich pokazów, prawda, multimedia, jak się to dzisiaj nazywa generalnie. Będzie też część poświęcona skarbcowi koronnemu, jej dziejom, a bardzo istotnym elementem tych dziejów były insygnia, które znalazły się w skarbcu koronnym za sprawą wazów.
Mimo, że były insygniami prywatnymi, dlatego że skarbiec koronny został jeszcze w średniowieczu powołany do istnienia, do przechowywania insygniów koronnych, czyli tych o charakterze państwowym. I już na początku XVI wieku on się bardzo wyraźnie oddzielił od prywatnego skarbca królewskiego. W związku z tym, jeśli monarcha na co dzień używał korony, jakichś klejnotów, berła czy jabłka, one stanowiły jego prywatną własność, były przechowywane przeważnie gdzieś na pierwszym piętrze w zamku w różnych salach, a nie w skarbcu koronnym, czyli w skarbcu państwowym. Natomiast mamy dwa komplety insygniów, które dostały się do skarbca koronnego w wieku XVII z prywatnych zasobów wazowskich, mianowicie tak zwana korona szwedzka i tak zwana korona moskiewska. Oba te komplety insygniów możemy dość starannie zobaczyć, rozeznać ich szczegóły na wizerunku zmarłego Zygmunta III, który leży na tak zwanym łożu paradnym w Zamku Warszawskim i został namalowany olejno przez jednego z dwóch malarzy, których specjalnie wówczas sprowadzono, aby zadokumentowali ten ostatni pokaz ciała królewskiego.
Audiencję,
tak. I Albrecht Stanisław Radziwiłł napisał w swoich pamiętnikach, że właśnie przyszło dwóch malarzy, nie zapisał niestety nawet ich imion, którzy właśnie zadokumentowali i ten niezwykły anturaż, czyli całą salę wyłożoną tkaninami i króla spoczywającego pod baldachimem, który na głowie ma koronę tak zwaną moskiewską, która świadczyła o jego pretensji do korony carskiej, do tytułowania się zwierzchnikiem także Rosji, i koronę szwedzką, tak zwaną szwedzką, która leży u wezgłowia razem z berłem i jabłkiem. Tych artefaktów fizycznie już w skarbcu nie ma i dość dokładnie potrafimy stwierdzić, co się z nimi stało, bo też znamy dramatyczne losy skarbca koronnego, który wielokrotnie, a to jest przypadłość tych insygniów także, był zastawiany, sprzedawany, niszczony. I wtedy, kiedy Jan Kazimierz potraktował to jedno z tych insygniów, czyli koronę moskiewską, jako prywatne i po prostu zaprzepaścił, to Sejm zobowiązał go do dania takiej korony, czyli do odtworzenia de facto korony i dania do skarbca koronnego, co też miało miejsce, ale ta druga korona moskiewska też niestety nie przetrwała, bo w 1700 roku trafiła w zastaw i po prostu przepadła w Prusach książęcych.
No właśnie chciałem zapytać o ten wątek, bo dlatego pytałem o te projekty, czy one się zachowały, czy taki pomysł na rekonstrukcję w ogóle
to znaczy,
jest realizowany.
Są pomysły i są pokusy rekonstrukcji,
realizacji,
ale jesteśmy tutaj dość wstrzemięźliwi, dlatego że wolimy eksponować autentyczne artefakty, mając świadomość, że one często, tak jak miecz Konaszewicza Sachajdacznego, czy jak kolczuga wiązana z Władysławem IV, w swojej obecnej formie odbiegają od pierwotnych walorów, że noszą pewne ślady przekształceń, uszkodzeń, niż rekonstruować takie przedmioty, o których wiemy, że ich struktura była daleko bardziej skomplikowana, bo archiwalia o tym nam zaświadczają, niż taka prosta rekonstrukcja zakładająca, że każdy segment korony był jednakowy. Nie. Korona główna Królestwa Polskiego, zwana uprzywilejowaną czy koroną chrobrego, ta korona, której zażywali wszyscy monarchowie, wstępując na tron, bo używali jej jako insygnium koronacyjnego, ona, co wiemy dokładnie, każdą z tych części, każdą z porcji miała inaczej dekorowaną, inaczej kameryzowaną i próba odtworzenia, która była już podejmowana, a to w formie wirtualnej, a to realnej, była do pewnego stopnia porażką, dlatego że ona miała charakter niezamierzonej, ale karykatury czegoś wyjątkowego. Bo to jest troszkę tak jak próba zbudowania samochodu z klocków Lego. To może być zajęcie fascynujące. Efekt może kogoś satysfakcjonować, ale umówmy się, że to nigdy nie będzie należyty substytut tego, co utracone. Dlatego też z takim pietyzmem traktujemy to, co mamy. Nawet jeżeli to są przedmioty, na których, tak jak na kolczudze Władysława IV, czy innym przedmiocie związanym także z tym monarchą, czyli buławą, widać upływ czasu. I myślę, że nie historia o rzeczy będzie parę zapisane słów o tej buławie powiedzieć.
Ale właśnie jeszcze jedno pytanie w takim razie. No, ciągle mamy nadzieję też na odnalezienie niektórych z tych przedmiotów.
Nie, na odnalezienie tych przedmiotów nie mamy żadnych nadziei, bo dokładnie wiemy, kiedy zostały zniszczone i przez kogo. Także możemy znaleźć, owszem, przedmioty tego rodzaju, jak patery, o których kolega przed chwilą mówił,
no zestawy Zygmunta III,
bo to trzeba... Właśnie. Kielich, tak, kielich się może jeszcze odnaleźć, no bo mam nadzieję, że on zaginął w czasie II wojny światowej, a nie został zniszczony, prawda? Ale no... Póki co nic na ten temat powiedzieć nie możemy. Natomiast jeśli mówimy o zasobie skarbca koronnego, to akurat mogą się pojawiać pojedyncze przedmioty, których już nie rozpoznamy, bo jednak inwentarze skarbca koronnego dokładnie sporządzane, to one są dokładne przede wszystkim co do tych najcenniejszych, najbardziej kosztownych elementów i najważniejszych z punktu widzenia symbolicznego. Ale już drobniejsze przedmioty, nawet o bardzo wysokiej cenie ze względu na materiały, z którego były wykonane, na przykład reprezentacyjna broń, która prawdopodobnie w dużej, stosunkowo dużej liczbie znalazła się po śmierci Zygmunta Augusta. To była broń oprawiona w srebro, a nawet i w złoto. To zapisy są jednak zbyt enigmatyczne. No jeżeli jest mowa po prostu o nożu oprawionym w złoto po persku z kamieniami, no to być może nawet ten nóż gdzieś istnieje. Teoretycznie jest to możliwe, że po rabunku pruskim nie został zniszczony, tylko sprzedany, przechodził z rąk do rąk i gdzieś istnieje. Ale jest nierozpoznawalny. Jest nierozpoznawalny. Więc to jest tak, że prędzej będziemy się cieszyli, jak znajdzie się, bo to wcale nie jest wykluczone, kolejna patera albo kolejny element zastawy Zygmunta III. Bo tak jak pan pytał wcześniej, myśmy na to wprost nie odpowiedzieli, ale każda z takich zastaw składała się przynajmniej z kilkudziesięciu sztuk talerzy, do tego jeszcze były tace, tacce i tak dalej, i tak dalej. Tak.
Nie wszystkie trafiły do tygla.
Nie wszystkie trafiły do tygla, rozeszły się po prostu, tak jak na przykład ta jedna, która znalazła się w rękach Fredry. Więc to jest możliwe, że na rynku antykwarycznym znajdziemy.
Albo nawet w muzeum.
Albo w muzeum. Tylko wtedy już nie do pozyskania.
Tak, bo mamy paterę Zygmunta III, jedną u nas, która zachowała herb Zygmunta III. Drugą, która jest pozbawiona tego herbu, ale poza tym zachowała się w całości i jestem głęboko przekonany, że pochodzi z tej samej zastawy. A z trzeciej zachowała się tylko czara, która dostała taką specyficzną we Lwowie wykonaną podstawę ze srebra z figurą w trzonie, figurą z kości słoniowej i ona przetrwała w Ashmolean Museum w Oxfordzie. i nie mamy wątpliwości, że pochodzi z tego samego warsztatu i z wysokim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że z tego samego serwisu, co te dwie patery w zbiorach wawelskich. Te porównania bardzo szczegółowe dotyczące techniki i technologii wykonania wskazują na ten sam warsztat i ten sam czas, a to, że dwie spośród tych pater były na terenie objętych zaborami na początku XIX wieku, czyli i ta w Oksfordzie i jedna z pater krakowskich, wyraźnie wskazują na to, że mamy do czynienia z jednym zespołem. Natomiast mamy przedmioty w naszych zbiorach bardzo zagadkowe, które takich oznaczeń własnościowych nie posiadają, a ich szczególny status, szczególna ranga związana chociażby z użytym materiałem, jak w przypadku złotej buławy, każe się zastanowić nad związkiem z dworem królewskim.
Tak, no zanim dojdziemy do ostatniego wazu na tronie polskim, czyli Jana Kazimierza, to trzeba jeszcze dwa zdania, a może dwa plus dwa, przedstawić na temat przedmiotów, o których kolega już przed chwilą mówił. Mianowicie jeden przedmiot jest tradycyjnie wiązany z królem Władysławem IV. Nie mamy żadnego poświadczenia źródłowego co do jego proweniencji. Mamy za to drugi podobny przedmiot Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, który jest łączony z Janem Kazimierzem, ale to też jest tylko tradycja. Trzeba jednak powiedzieć, że przedmiot, o którym jest mowa, czyli kolczuga, inaczej mówiąc pancerz, pochodzi ze znakomitej kolekcji, mianowicie z tworzonej z historycznych pamiątek polskich w wieku XIX zbrojowni Krasińskich w Warszawie. Niestety ta zbrojownia w czasie II wojny światowej uległa częściowo zniszczeniu, częściowo rozproszeniu. Zasoby tej zbrojowni, przedmioty z tej zbrojowni znajdują się dzisiaj w wielu krajowych muzeach i także na Wawelu. Pancerz, o którym mówię, jest dziełem reprezentacyjnym. On należy do kategorii broni paradnej, dlatego że jest upleciony z kółek mosiężnych, nie stalowych, w całości wykonane z kółek mosiężnych, ale co jest dla niego charakterystyczne, pokryty jest dekoracją w postaci klejnotów. No, jakby inaczej można było określić taki pancerz. To jest rodzaj koszuli plecionej z kółeczek, które są w tym przypadku sztancowane i nitowane.
A jak duże są te kółeczka?
Bardzo niewielkie. To jest bardzo gęsty splot. Kolczugi różnią się między sobą. Im drobniejsze kółka, im drobniejszy splot, tym kolczuga oczywiście wyższej jakości. Kolczuga Władysława IV wygląda, jakby była wykonana z dzianiny. Złocisty materiał już wskazuje na reprezentacyjny charakter tego uzbrojenia.
I najwyższy status osoby, która ją nosiła.
Bardzo wysoki w każdym razie. Nie wiemy, czy królewski, to jest wysoce prawdopodobne, ale na pewno nie mniej niż magnacki.
Ale to nie była taka paradna.
Paradna.
Ona nie była używana do walki.
No trudno, żeby była użyta do walki, kiedy jest z mosiądzu. To jest zbyt słaby materiał, prawda? I kolczuga nawet stalowa miała ograniczoną wytrzymałość, prawda? A co dopiero mosiężna. Natomiast te klejnotowe dekoracje kierują naszą uwagę w bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawe rejony. Otóż nasza kolczuga pokryta jest klejnotami w kilku typach. Po pierwsze, na całej powierzchni są rozsiane drobne gwiazdki. Pomiędzy tymi gwiazdkami są większe sztuczki, czyli takie odlewane i częściowo ozdobione błękitnym szkłem, ozdoby. Właśnie klejnoty, klasyczne klejnoty, takie jakie naszywano na szatach w tym czasie, czyli w drugiej połowie XVI, w pierwszej połowie XVII wieku była moda naszywania na szaty złotych klejnotów zdobionych emalią, kamieniami szlachetnymi, perłami i tak dalej. Tutaj mamy właśnie takie sztuczki w kilku wielkościach. Ale co jest najważniejsze, to na piersi zachowany jest tylko niestety częściowo łańcuch. To są klejnoty ułożone na kształt łańcucha, który pierwotnie otaczał ramiona i spływał na pierś z przodu i na plecy z tyłu. Niestety nie wiemy, co na środku tego łańcucha było zawieszone. dlatego że ten element się nie zachował. To musiało być duże zawieszenie. Nie wiemy, czy nie było tam na przykład przedstawienia figuralnego. I jeszcze dwa elementy bardzo interesujące. Z gwiazdkami, o których mówiłem, łączą się wyobrażenia Słońca i Księżyca. Po lewej i po prawej stronie piersi. Dlaczego mówię, że ta dekoracja nas kieruje w pewne rejony, które badacze się dotąd nie zapuszczali, można powiedzieć. Otóż Kolczuga Władysława IV, według tradycji Władysława IV, uchodzi wciąż za dzieło siedmiogrodzkie, złotników siedmiogrodzkich. A to zasadniczo dlatego, że w zbiorach Nemzeti Muzeum, Muzeum Narodowego w Budapeszcie, zachowała się zbroja należąca do jednego z węgierskich dostojników. I sama zresztą ta dekoracja wiąże się rzeczywiście z tradycją złotnictwa siedmiogrodzkiego. Siedmiogród był znakomitym ośrodkiem złotniczym. Tam było kilka miast, w których produkowano na wielką skalę wyroby złotnicze i klejnoty, na przykład Braszów. Ale ostatnio ukazały się w literaturze i zostały zaprezentowane na dwóch wystawach, mianowicie w Karlsruhe oraz na obecnie trwającej wystawie w Kunsthistorisches Museum, w wystawie, która nosi tytuł Iron Man, zostały zaprezentowane rysunki projektowe. Trochę wracam do tego, o co pan pytał. Otóż to są rysunki projektowe wykonane w końcu XVI wieku i pokazują taką kolczugę, jak nasza Władysława IV, jak ta węgierska, jak jeszcze pojedyncze egzemplarze zachowane w zbiorach drezdeńskich, w Metropolitan Museum, a także w Gruzji. Bo są podobne w kilku miejscach rozsiane. Wszystkie należą do gatunku dzieł najwyższej jakości. Wiążą się zawsze, czy wiązać je można z osobami ze szczytu hierarchii społecznej.
I co tam jest w
środku? Ale te rysunki, o których w tej chwili mówię, projektowe, są ważne, ponieważ one są sygnowane. One zostały wykonane w Augsburgu, nie w Siedmiogrodzie. One zostały wykonane jako projekt daru dyplomatycznego. Właściwie trochę inaczej by należało o tym darze powiedzieć. Chodziło o reprezentacyjne uzbrojenie, które cesarz ofiarowywał w rozumieniu obdarowanego, czyli sułtana, bo o niego mi w tej chwili chodzi, chodzi o sułtana tureckiego, w rozumieniu obdarowanego to był rodzaj nie daru dyplomatycznego, tylko daniny od lennika należnej suzerenowi, którym czuł się sułtan. W każdym razie w tych stosunkach dyplomatycznych pomiędzy dworem wiedeńskim, czy praskowiedeńskim, prawda, te dary w postaci kolczug, bardzo bogato zdobionych klejnotami, właśnie z takimi łańcuchami, z księżycem i słońcem, z gwiazdkami oraz hełmy złocone w stylu węgierskim, ale w stylu tylko węgierskim, nie wykonane na Węgrzech, tylko wykonywane w południowych Niemczech albo w Augsburgu, albo w Norymberdze.
Wysyłane z Wiednia dokładnie.
A wysyłane, właśnie przynajmniej część z nich była przeznaczona jako dar dla sułtana. A więc jakoś tłumaczy się to bogactwo i rodzaj takiej orientalnej sutości, tak byśmy to mogli określić, naszej kolczugi i innych podobnych kolczug, ale wszystko wskazuje na to, że to nie są dzieła siedmiogrodzkie, tylko południowo-niemieckie.
Zresztą w ramach tych samych darów dla sułtana szły bardzo okazałe, wielkoskalowe srebra o charakterze paradnym. Znamy je tylko ze źródeł, ale znamy konkretnych złotników, którzy właśnie byli zatrudniani, dlatego że dwór wiedeński potrzebował wysyłać tego rodzaju zestawy kosztowności.
Natomiast drugi przedmiot, o którym też już była mowa, bo został tutaj wspomniany, odbył drogę odwrotną względem tej, którą przed chwilą opisaliśmy, czyli z zachodu na wschód, prawda, do porty otomańskiej. W tym przypadku ze Stambułu najprawdopodobniej odbył ten przedmiot drogę do Polski, do Rzeczpospolitej. Chodzi mianowicie o dzieło, które zaliczamy do militariów, ale jest faktycznie dziełem złotniczym. Jest faktycznie dziełem złotniczym.
A ściślej rzecz biorąc, złotniczo-jubilerskim.
Tak jest. Jest to buława, której dzieje możemy, powiedzmy, odtwarzać dość dokładnie od XVIII wieku, ale wiele wskazuje na to, że jest to buława, którą znamy z ikonografii królewiczowskiej, czyli z ikonografii Władysława Zygmunta. To są mianowicie dwa, zresztą znakomitego pędzla, portrety ukazujące go w stroju wojskowym, z wspaniałym szyszakiem typu husarskiego spoczywającym na stoliku obok, ustawionym obok portretowanego. Królewicz w obu przypadkach trzyma tę samą buławę. Tak naprawdę mamy do czynienia zresztą z portretami, które możemy uważać za warsztatowe, autorskie repliki. To są zbliżone do siebie czy bliźniacze portrety. No więc trudno się dziwić, że przedmioty na nich przedstawione są te same. To jest de facto jedno ujęcie Królewicza, tyle że znane z dwóch realizacji, z dwóch egzemplarzy malarskich. Otóż w obu przypadkach Królewicz ma w prawej ręce buławę złotą, a w każdym razie, o ile możemy stwierdzić na podstawie obrazu, złocistą, no bo obraz tylko pokazuje nam, że to jest złocisty metal, więc nie wiemy, czy srebro złoczone, czy złoto. Całość jest pokryta nie tylko kamieniami szlachetnymi, ale co jest znakiem rozpoznawczym tego rodzaju militariów, tego rodzaju dzieł złotniczo-jubilerskich pochodzenia wschodniego, tureckiego, wykonywanych prawdopodobnie w znacznej części, jeśli nie w większości, w Stambule właśnie, w warsztatach pracujących dla samego sułtana, to są takie medaliony, w które wprawione zostały płytki turkusowe. To nie są turkusy oszlifowane obło, en cabochon, z francuska mówiąc, w postaci kaboszonów, tylko to są płaskie płytki, które zostały ułożone mozaikowo i przykryte ażurową płytką złotą. To jest technika tak zwana firuzikali. Otóż z całą pewnością możemy stwierdzić na podstawie portretu Władysława Zygmunta, że właśnie zastosowano ukazanej na tym portrecie buławie, użyto tej techniki. I nasza buława, buława wawelska, jest tak bliska tej przedstawionej na portrecie Władysława Zygmunta, że no nie możemy tego powiedzieć z całą pewnością, ale jest wysoce prawdopodobne, że to jest ta sama buława. Otóż rzecz polega też na tym, że nasza buława, no my możemy to stwierdzić, bo mamy do czynienia nie z malowidłem, tylko z fizycznie istniejącym przedmiotem, jest dziełem wykonanym ze złota. I tutaj trzeba bardzo jasno powiedzieć, przedmioty złote były w każdej epoce bardzo rzadkie. Jeżeli mówimy o nieprzebranych bogactwach dworu sułtańskiego czy innych dworów europejskich, to to bogactwo było mierzone nie tyle liczbą, co jakością przedmiotów. I o jakości stanowiły przedmioty złote. A więc powiem tak, tego rodzaju buław możemy policzyć, można by policzyć na palcach jednej ręki. Na pewno...
Drugą miał w ręku.
Drugą kolega miał w ręku. A
to się nam prędko,
gdzie to było, to niech powie.
Co nam się prędko nie zdarzy, bo w czasach byłej demokracji udało się w czasie wymiany Wawelu z muzeami moskiewskiego Kremla nawiedzić to muzeum i obejrzeć parę wyjątkowych dzieł złotniczych, w tym darów polskich poselstw, a także te buławę. To akurat było na specjalne życzenie możliwość wyjęcia z gabloty i obejrzenia. I rzeczywiście to jest przedmiot prawie bliźniaczy, można powiedzieć.
Dlatego musimy zachować pewną rezerwę przy tej identyfikacji z buławą z portretu Władysława.
Bo nie możemy wykluczyć,
że jeszcze jakiś egzemplarz był podobny.
Że w jakichś okolicznościach historycznych właśnie ten egzemplarz moskiewski jest tożsamy z tym, co znamy z portretu. Ale...
Albo w portrecie jest ukazany zabytek, którego już nie ma.
Nie ma.
Czy przedmiot, którego już dzisiaj nie ma. Prawda? Tego nie możemy wykluczyć, ale w każdym razie to są tak rzadkie przedmioty, że stanowią o jakości każdego światowego muzeum.
I skoro już jesteśmy przy zbiorach kremlowskich, pełnych świadectw wyjątkowego znaczenia polskich poselstw do cara, które przywoziły przedmioty albo najmodniejsze, albo właśnie już niemodne, w tym zachowały się znakomite dary od Zygmunta III, Władysława IV oraz indywidualne dary posłów poszczególnych, to mamy tam wyjątkowej zupełnie klasy i skali dzieło związane z Janem Kazimierzem Wazą, mianowicie wielkiego orła z dwiema parami skrzydeł, z rozpostartymi skrzydłami trzymającego w szponach berło i jabłko, z takim dość dziwacznym dyskiem na głowie okrągłym, z taką poziomo ustawioną jakby tacą pod coś, co stawiano by w czasie uczty. I wiemy, że ten orzeł przybył jako dar poselstwa od Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Natomiast z całą pewnością jest elementem, centralnym elementem paradnej zastawy stołowej, której skład możemy tylko dedukować na podstawie zachowanych pojedynczych zabytków. I jeden z tych zabytków, hipotetycznie, ale z wielkim prawdopodobieństwem będący elementem owej zastawy Jana Kazimierza, która później w części trafiła do Moskwy, to jest naczynie w kształcie orła zrywającego się do lotu i trzymającego w szponach berło, jabłko i miecz, czyli insygnia królewskie, który jest także dziełem augsburskiego złotnika, podobnie jak w części ten wielki orzeł, ponad dwukrotnie większy od orła wawelskiego, pochodzący z warsztatu Heinricha Mannlicha, czynnego w Augsburgu. Hipotetycznie z tą zastawą powstałą około 1666 roku na zlecenie Jana Kazimierza, czyli powstałą w tym krótkim okresie po tych wszystkich nieszczęściach wojennych z około połowy XVII wieku na czele z potopem, ale także z inwazją wojsk i rosyjskich i wojsk Rakoczego na tereny Rzeczpospolitej, to druga połowa lat 60. przez chwilę Jan Kazimierz mógł czuć się jako monarcha zwycięski, który odparł te wszystkie niepokoje związane a to właśnie z Turkami wcześniej, a później przede wszystkim te zagrożenia ze wschodu i północy. I są pewne naczynia, także autorstwa tego wspomnianego złotnika augsburskiego Heinricha Mannlicha, zachowane na Kremlu, które hipotetycznie można wiązać z zastawą orłową, ale my cieszymy się z tego orła zrywającego się do lotu, który co prawda w szczegółach nie ma tej maestrii fundacji z czasów Zygmunta III Wazy, ale bardzo efektowna, barokowy sposób ukształtowana asymetrycznie figura, no nie heraldycznie potraktowanego orła, bo właśnie zrywającego się do lotu, której towarzyszy na podstawie tego naczynia dwie sceny o charakterze symbolicznym, których jeszcze w pełni nie potrafimy zinterpretować. Tam jest młodzieniec przed piramidą, taki wędrowiec, oraz kobieta z klatką. To jest jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł europejskiego złotnictwa w zbiorach polskich i świadectwo tego, że nawet w tych niespokojnych czasach, ostatnich latach panowania Jana Kazimierza, które skończyły się abdykacją i kolejnym nieszczęściem dla Rzeczpospolitej, to jednak mamy artefakt zupełnie niezwykłego znaczenia. Kolejny element królewskiej zastawy, jakich bardzo niewiele dotrwało do dnia dzisiejszego. I myślę, że możemy potraktować tego orła, to naczynie w kształcie orła, kupione na Wawel w latach 70. za pośrednictwem Andrzeja Ciechanowieckiego, znamienitego kolekcjonera i w dawnych latach dobroczyńcy Wawelu, potraktować jako zwieńczenie tej naszej przydługiej opowieści o resztkach dawnej świetności, które zarówno w skarbcu koronnym, jak i na terenie wzgórza Wawelskiego zachowały się czasami in situ, jak trumny królewskie, czasami tylko trochę przemieszczone, czasami przekształcone jak królewskie komnaty na pierwszym i drugim piętrze w skrzydle przebudowanym staraniem Zygmunta III Wazy po pamiętnym pożarze w 1595 roku, ale trzeba jeszcze raz powiedzieć, że Wawel bardziej nawet niż inne rezydencje królewskie, które albo nie istnieją, albo były przekształcone, tak jak Zamek Królewski w Warszawie, świadczą o wyjątkowych aspiracjach, ale także o wyjątkowej klasie dworu wszystkich Wazów na polskim tronie i o klasie artystycznej tego, co po nich pozostało.
No, pan mówi o resztkach z królewskiego stołu. Dla mnie to jest uczta z tych resztek. Także bardzo dziękuję za tą rozmowę, za tą historyczną wyprawę w przeszłość i zapraszamy na Wawel w takim razie.
Zdecydowanie.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.